środku dnia.
Cała Polska oddaje dziś hołd powstańcom wielkopolskim. To dlatego, że w 103. rocznicę wybuchu powstania 27 grudnia Sejm ustanowił jako święto państwowe. Czy o tym święcie, proszę Państwa, pamiętamy, to będziemy za chwilę rozmawiali. Ja tylko przypomnę, że od 11.15 są składane kwiaty w kolejności takiej mniej więcej na mogile generała Stanisława Taczaka i pułkownika Wincentego Wierzejewskiego. Następnie złożenie kwiatów przy tablicach Franciszka Ratajczaka, dowódców powstania wielkopolskiego, tablicy pamiątkowej Ignacego Jana Paderewskiego, pomniku 15 Pułku Ułanów Poznańskich i tablicy pamiątkowej marynarzy powstańców wielkopolskich. W Farze Poznańskiej za kwadrans mniej więcej rozpocznie się msza w intencji powstańców wielkopolskich, a uroczystości centralne przy pomniku powstańców wielkopolskich rozpoczną się o godzinie 16.30. Dzisiaj na przykładzie Gniezna troszeczkę będziemy rozmawiali o powstaniu, ale także Państwa zapraszam do tego, by powspominać. Będzie okazja, żeby powiedzieć o dziadkach, pradziadkach, może o rodzicach, którzy uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim. Za kilka minut podam numer telefonu, będzie można zadzwonić, a na razie posłuchajmy, jak to jest, czy pamiętamy w Gnieźnie.
Czy panowie się orientujecie, jakie jest dzisiaj święto?
Powstania wielkopolskiego. Pierwszy raz jest świętem takim ogólnopolskim. No, państwowy. Nawet Duda dzisiaj będzie w Poznaniu.
A jak pan uważa, czy Wielkopolanie, mieszkańcy Gniezna pamiętają o tym święcie? Czy jest dużo flag wywieszonych?
No dużo jest, no tam tylko na tych głównych ulicach.
Ale nie. To miasto wywieszało,
no,
tak?
No miasto.
A na prywatnych domach?
Na prywatnych nie za bardzo. Chociaż ludzie pamiętają, no.
A takie niedyskretne pytanie, pan wywiesił flagę dzisiaj?
Nie.
Bo wie pan, powstańcą flagę pan ma w ogóle?
No nie mam. Ale dobrze, że wreszcie Polska zrobiła, że powstanie wielkopolskie jest świętym uroczystym. Aha. Śląskie były, jakieś tam styczniowe.
A flagę pan wywiesi?
Wywieszę. Pójdę teraz i wywieszę.
Można powiedzieć, że Wielkopolanie doczekali się nareszcie tego, że cały kraj świętuje rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. No i tak się stało. W tym roku po raz pierwszy możemy w ten sposób świętować. To na pewno nadaje wyższej rangi. Zwraca uwagę na to, że no trzeba, należy i warto pamiętać o tym. Prababcia moich dzieci w powstaniu wielkopolskim brała udział jako sanitariuszka. Tak więc córka 9-letnia już o tym doskonale wie. Zapalamy znicz, bo też na grobie prababci jest plakietka, że była powstańcem wielkopolskim, także tę pamięć kultywujemy. Byliśmy też oczywiście z córką w domu powstańca wielkopolskiego i to ważne, żeby w Gnieźnie, myślę, żeby właśnie dzieci, no nie tylko dzieci, bo dorośli również, ale żeby ten dom powstańca rzeczywiście odwiedzić, bo ekspozycja jest interesująca, jest tak wyselekcjonowana. Moja córka była nieraz i była zadowolona.
Dobrze, że jest takie narodowe, ogólnopolskie święto?
Ależ oczywiście, że tak. No to jest, było tak ważne powstanie. No zresztą dla nas tutaj lokalnie, no przede wszystkim jest to wyjątkowe, że taką rangę to nabrało.
Jak pan myśli, cała Polska wreszcie usłyszy więcej o tym powstaniu dzięki temu świętu?
Myślę, że tak, jak najbardziej. No po prostu powinna cała Polska bardziej zrozumieć, poczuć to.
Czy Polska poczuje? No i czy przyjazd prezydenta Rzeczypospolitej podniesie rangę i zwróci uwagę mediów ogólnopolskich? Na razie do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski i było to wczoraj wieczorem.
To, co mnie spotkało, nie do mojej osoby się tyczy. Tyczy się raczej tego, że jestem przedstawicielem Polskiego Komitetu Narodowego. Tego komitetu, który stanął na czele walki. Walki o nową, naszą, niepodległą ojczyznę. Po wielu latach Polska się znów odradza. Żadne ugrupowanie ani stronnictwo nie jest w stanie samodzielnie wywalczyć jej niepodległego bytu. Możemy zrobić tylko to razem, zgodą. Niech każdy zaprze się samego siebie i dba o naszą wspólną ojczyznę. Jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego dumny jestem, że nie należę do żadnego stronnictwa ani partii. Tym śmielej i szczerzej mogę powiedzieć, że nie czas dzisiaj na żadne stanowe wybory i żadne dokonania. Wszyscy jesteśmy równi wobec ojczyzny, o ile tylko potrafimy dla niej żyć, dla niej pracować i dla niej umierać.
Niech żyje Polska!
Jak na mroźną pogodę poznaniaków przyszło wczoraj całkiem sporo, ale nasz reporter Krzysztof Polasik popytał o powstanie także poza Wielkopolską, dokładnie w Bydgoszczy.
Co mówi się w Bydgoszczy o powstaniu wielkopolskim?
Nie znam, nie wiem, nie interesuje mnie to.
Słyszała pani o takim zrywie?
No słyszałam. No za dużo to nie wiem, no wiem, że było coś takiego, ale...
No tak, tak, powstanie wielkopolskie. A co ma wspólnego z Bydgoszczą?
Pytanie trochę do pani. Coś pani wiadomo w ogóle na ten temat?
Nie wiem, tak żeby, no to, że było, to tak, ale co tam dużo wiadomo, no to nie.
Generalnie tu się nic jakby nie mówi o tym.
A pani coś wiadomo więcej o tym powstaniu, poza tym, że było?
W zasadzie to nie, tak szczerze mówiąc.
W sensie mówi pan o historii Polski, tak?
O powstaniu wielkopolskim.
O województwie w sensie. Nie rozumiem pytania.
Powstanie wielkopolskie, tak jak listopadowe, styczniowe.
Aha, no to słyszałem, tak.
Coś panu wiadomo na ten temat?
Nie, mi akurat niespecjalnie historią się nigdy nie interesowałem.
Mówimy o tym 18-19. Wygranym.
Nic więcej.
A słyszał pan o nowym święcie, jakie ustanowiono 27 grudnia?
Nie.
Nie?
No właśnie, zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
A to czytałam w sumie na... Tak, w internecie czytałam, że takie święto będzie.
Pierwszy raz.
Tak.
Czy przy tej okazji warto trochę więcej poczytać, może dowiedzieć się o tym święcie?
Warto, myślę, że tak.
Może w takim razie faktycznie.
Myślę, że tak.
No, żebyśmy pamiętali o swojej historii.
Tak, proszę państwa, tak w Bydgoszczy, proszę, Krzysztof Polasik rozmawiał z mieszkańcami tego miasta, wiemy, że powstanie wielkopolskie to tak na marginesie sięgnęło także po Bydgoszcz, więc to nie było tylko wielkopolskie tak naprawdę, bo część lubuskiego, aż za Skwierzynę i kujawsko-polskie oczywiście. No i tutaj częściowo także wchodziło to poza dzisiejsze ramy Wielkopolski w kierunku dolnośląskiego, bo i za Wschową walki były prowadzone, a dzisiaj Wschowa już w Wielkopolsce nie jest. Proszę państwa, Gniezno teraz. Mieszkańcy Gniezna i okolic mieli duży wkład w powstanie wielkopolskie. Chociaż zajęcie pruskich koszar przebiegło w Gnieźnie bezkrwawo, to do historii przeszła potyczka pod Zdziechową, gdzie powstańcy zatrzymali i rozbroili uzbrojony po zęby oddział Prusaków, którzy chcieli odbić Poznań.
Bitwa pod Zdziechową miała wielki wkład dla wyzwolenia Wielkopolski.
Nie przesadzę, jak decydujący.
Mówi historyk profesor Janusz Karwat.
No bo to przecież Zdziechowa uratowała Gniezno przed ofensywą Grenzschutzu i Poznań. Po 31 grudnia otworzyła okno powstańcom na północ. Po obu stronach było zaangażowanych po kilkuset żołnierzy. Prawie 20 karabinów maszynowych, 350 karabinów ręcznych, amunicja. To wszystko zdobyto. Około 400 Niemców do niewoli. No to był ogromny sukces.
Dlatego wieś o powstańcach nie zapomni.
Pomnik jest w centrum wsi.
W pobliżu dworu, gdzie doszło do powstańczej bitwy. Mieszkańcy Zdziechowy pamiętają o tych wydarzeniach tutaj?
Pamiętają. Do naszych czasów, jak chodziliśmy do szkoły, to tam nie było mowy o takim czasie. To dużo.
To z opowiadania dopiero teraz to wszystko nagłośnione jest, bo kiedyś kto tam nagłośnił to?
Gdyby cały oddział Grenzschutzu, który przyjechał z Bydgoszczy, zaatakował Gniezno z tą liczbą broni maszynowej, 400 żołnierzy, i gdyby Gniezno stało zajęte, z Gniezna mógłby pójść atak na Poznań.
Przypomina historyk Robert Gaweł.
Dlatego ta potyczka dziś przez historyków coraz bardziej jest doceniana i uważana za kluczowy moment dla przebiegu militarnego powstania wielkopolskiego.
Przypominający o tych wydarzeniach pomnik w centrum wsi został ufundowany z publicznych składek.
No i tak, proszę państwa, gdyby państwo chcieli oczywiście świętować, to zapraszam do Poznania. Dzisiaj główne uroczystości o 16.30 pod pomnikiem powstańców wielkopolskich. Weźmie w nich udział prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. A propos prezydenta, to jest informacja z ostatniej chwili. Prezydent zawetował nowelizację ustawy medialnej o radiofonii i telewizji nazywaną Lex TVN. To tak dosłownie z ostatniej chwili. 618-65-465-4, gdyby Państwo chcieli w sprawie powstania wielkopolskiego, chcieli Państwo wspomnieć swoich dziadków, powiedzieć coś o tych, którymi Państwo rozmawiali, bo żaden powstaniec już oczywiście nie żyje, to zachęcam. 618-65-465-4. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło, że mogę w tak ważnym dniu, że tak powiem, też się pochwalić swoimi dziadkami, bo jestem wnukiem dwóch powstańców wielkopolskich. Czesława Goszczyńskiego, który pochodził z Ostrowa i tam brał udział, że tak powiem, w tworzeniu Republiki Ostrowskiej i później również w działaniach powstańców, jak również był i żołnierzem frontowym walczącym o Lwów. I jestem wnukiem również Jana Krzczańskiego, który pochodził z swojego lasu, a który właśnie pod Dziechową prawdopodobnie też był sanitariuszem, ponieważ był młodym człowiekiem, w wieku 15 lat został pracownikiem Szpitala Miejskiego w Poznaniu i widział przyjazd Paderewskiego, a także później został skierowany przez szpital właśnie do walk powstańczych jako sanitariusz i wszystkiego tego doświadczył. Później był żołnierzem Września, spędził 5 lat w stalagu. No i po prostu ja naprawdę jestem dumny ze swoich dziadków. Czasami, kiedy idę przez Poznań i mieszkam w Puszczykowie, ale kiedy idę przez Poznań i widzę ten pomnik nasz piękny, to myślę sobie właśnie, że to jest pomnik Jana i Czesława. Jestem dumny z tych wszystkich powstańców. Sam zresztą też broniłem pracę licencjacką na temat roli powstania wielkopolskiego w prasie poznańskiej. I muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowe dzieło. I bardzo się cieszę, że ponad podziałami politycznymi doszło do tego, że ustanowiono to święto. Bardzo piękne to jest. I uważam, że całą Polskę moglibyśmy właśnie, że tak powiem, tym pozytywnym ruchem zarazić, pokazać po prostu, jak można wygrać powstanie i jak to było poprzedzone wieloma latami pracy organicznej. Także tych dwóch moich dziadków i że wszystkich powstańców jestem bardzo, bardzo dumny.
Panie Piotrze,
i
dziękuję panu
za taką akcję, rozmowę.
Za tak? Wspaniałe wspomnienia. Ja powiem takim trochę młodzieżowym językiem, nawiązując do tego, co pan powiedział, tak? Że powstańcy wielkopolski mieli timing, czyli wiedzieli, kiedy podnieść się, bo już nieraz dyskusja w naszym radiu była, że gdyby to się w listopadzie na przykład wydarzyło, tak? 1918 roku, to by był duży problem z powstaniem, bo mogłoby się wcale nie powieść. A właśnie w grudniu, właśnie w tym czasie już sytuacja była w Niemczech zupełnie inna. Niemcy wracali także po rewolucji. No i to wszystko razem tak do kupy wzięte sprawiło, że to wszystko miało sens, ręce i nogi. Panie Piotrze, pozdrawiam pana bardzo serdecznie, dziękuję i witam pana
bardzo
Mikołaja.
Bardzo serdecznie dziękuję i przysłuchuję się dyskusji i namawiam do mówienia o swoich powstańcach, bo to jest coś pięknego. Dziękuję serdecznie.
Namawiamy państwa. 618-65-4654. Panie Mikołaju, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja nie miałem żadnych przodków, jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, jak zaczynaliśmy z tymi obchodami, bo jakby rozpowszechnienie idei zwycięskiego powstania wielkopolskiego zaczęło się od nas, czyli od kibiców Lecha. Ja pamiętam, co robiliśmy na przykład na 91. rocznicę w Gnieźnie. Wywieszaliśmy no, zwykłe prześcieradła z patriotycznymi napisami oczywiście. Wtedy podejście do tego powstania było takie, że no, za chwilę przyjeżdżała policja i te prześcieradła zdejmowała. Z tego co pamiętam, to chyba uchował się jeden baner zrobiony oczywiście za pomocą naszych tam powiedzmy jakichś zrzutek fanklubowych na rogu Sobieskiego i Roosevelta. On tam wisiał powiedzmy przez kilka dni. Ale pamiętam te same początki, czyli odnajdowanie powiedzmy grobów powstańczych, porządkowanie ich, bo nam jakby przy samym początku rozpowszechniania tego zwycięskiego powstania tej idei te groby były strasznie zaniedbane, mało kto o nich dbał. Później oczywiście weszły zrzutki. Ja pamiętam też, że sam osobiście jeździłem na Bułgarską do Marcelego po wydzielone znicze, bo na przykład każdy fanklub podawał ilość grobów, były dzielone znicze, które gdzieś tam też były załatwiane po niższej cenie, bo jakby kibice Lecha pracują w różnych branżach.
Panie Mikołaju, ale gdyby te obchody rzeczywiście teraz trochę rangi w ostatnich latach nabrały, zwłaszcza ta setna rocznica.
Na sam koniec chciałem właśnie powiedzieć to, że tymi oddolnymi inicjatywami, gdzie na początku byliśmy, że tak powiem, gdzieś tam krytykowani, udało się w końcu osiągnąć to, co zamierzaliśmy, czyli obchody Powstania Wielkopolskiego, ten 27 grudnia został po prostu świętem państwowym. I myślę, że o to nam wszystkim po prostu chodzi.
Panie Mikołaju, pozdrawiam.
Dlaczego mamy ciągle świętować klęski, porażki? To było niezwykłe zwycięstwo. Tak jak wcześniej pan redaktor powiedział, w tajningu walczyliśmy sobie Wielkopolskę dla Polski.
Panie Mikołaju, bardzo dziękuję za te wszystkie działania, oczywiście pozytywne. Pozdrawiam serdecznie. Kolejny słuchacz Radio Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Wie pan co, jak akurat przejeżdżam przez dzisiejsze Poznań, się zastanawiam, czy w ogóle w Poznaniu my mamy ten pojedyncze domy, udekorowane pojedyncze gmachy. Przejeżdżałem dzisiaj rano przez Lubę, to jest małą miejscowość, wie pan, akurat tak na zasadzie coś musiałem przejść. Tu jest dużo flag. Znaczy ja mówię to, co urząd zrobił, tak? Bo nawet na ten, bo pewne rzeczy wiadomo, że niestety z przykrością stwierdzam, że świadomość obywatelska jest chyba mizerna, no bo nawet na osiedlu w Poznaniu, gdzie ja mieszkam, niezbyt wielu sąsiadów wyciągnęło flagi. W Poznaniu generalnie mam wrażenie, że jest pojedyncze miejsca, gdzie coś jest powieszone. Natomiast mam żal jedno, bo również część chyba flag włodarze miasta też mogliby poustawiać. Chociażby wjeżdżałem dzisiaj i przejeżdżałem Głogowską. Praktycznie nie ma żadnej flagi. Tak? To jest przerażające. Dla mnie jestem wnukiem powstańca.
Tak? I coś...
Po prostu dla mnie to jest przerażające, że mówimy... Dla mnie to święto, przepraszam, owszem, zostało stworzone, natomiast ludzie go nie czują w sobie, tak? Jeżeli mówimy o czymkolwiek, to jest wszystko teoria.
Ale wie pan, ale na siłę się nie da. Jak to zrobić?
Tylko, przepraszam bardzo. Myślę, że nie wiem, mamy tysiące instytucji, nie wiem, czy my, Wielkopolanie, nie potrafimy bardziej tego wypromować, ale to chodzi jedno, że generalnie niestety, jak się rozmawia z wieloma osobami, to tak zwana letność, że tak powiem, przekonań i letność tego, że nie bardzo pamiętamy. Jest dobrze, okej, bo się pewne rzeczy zgadzają, ale nie zawsze wiemy, skąd to się wzięło, tak?
Mhm. A czy mógłby pan o dziadku chociaż dwa słowa powiedzieć?
Na pana, mój dziadek to jest bardzo barna postać, znaczy historia mojego dziadka, ponieważ dziadek został przez mojego pradziadka. Moi pradziadkowie mieszkali w Zagłębiu Rury i on został jako 18-letni chłopak wysłany do Powstania Wielkopolskiego. I on wstąpił w pierwszych dniach stycznia w Śmiglu, wstąpił, bo tam była część naszej rodziny, tam wstąpił. Natomiast jego brat młodszy, który... No, z powodu wieku już tam pozostała część rodzeństwa nie przyjechała tutaj po wojnie. Potem dziadek tutaj brał udział w walkach w okolicach Śmigla, potem mieszkał w Ostrowie, został wojskowym. Natomiast jego młodszy brat Bruno w 1939 roku, mój dziadek walczył o Warszawę i oboje bracia byli ranni. I oni się pokłócili, nigdy się z sobą nie pogodzili. Tylko Bruno był w Wehrmachcie, a mój dziadek w wojsku polskim. Natomiast u mnie zawsze w domu była olbrzymia ilość różnego rodzaju wspomnień, mnóstwo artykułów było. Mam do dzisiaj jeszcze bardzo dużo międzywojennej gazet i z okresów ten oznaczenia, które dziadek miał, także zawsze był olbrzymi kult Powstania Wielkopolskiego. Ja jestem, wie pan co, mam 63 lata i o tych rzeczach się zawsze mówiło w domu. Nawet za czasów komuny, w której, wie pan, te tematy nie były, że tak powiem, dla nas przyjazne. Także ja miałem to szczęście, żeby rosłem w domu, w którym o tym się mówiło.
To jest właśnie to, o czym pan powiedział, że powstańcy Wielkopolski w czasie II wojny światowej byli prześladowani przez hitlerowców ze zmożoną intensywnością i także po II wojnie światowej właśnie nie mogli się jakby chwalić tym, że uczestniczyli.
W 1939, zaraz jak babcia go po cichu ze szpitala z Warszawy wyciągnęła, całą wojnę był na wsi, po prostu się ukrywał, bo bał się, że jako powstanie zostanie zdenerwowany i gdzieś, no, przypłaci to tak jak dziadek mojej żony, który został w Toruniu jako lekarz. W 1939 przyszło gestapo i jako lekarz go w niewiadomym miejscu rozstrzygali. Nie wiadomo nawet, gdzie jest pochowany, ale też był powstańca. To jest przykład na to, że wielu powstańców w 1939 zapłaciło dopiero tą najwyższą cenę krwi, bo byli zadenuncjowani tutaj przez różnego rodzaju niestety donosicieli.
Wie pan co, bo to ja pamiętam, kiedy mieliśmy setną rocznicę powstania. Zresztą prawie co roku ta dyskusja tutaj jest na naszej antenie. To jak państwo wspominali, to powstańcy wielkopolscy bardzo niechętnie opowiadali o tych wydarzeniach, czyli musiało to jednak ten okres II wojny światowej i początki PRL musiały wywrzeć na nich niesamowite wrażenie, zastraszyć ich w taki sposób, że oni nie chcieli opowiadać nawet w latach 70-tych, 80-tych wnukom o powstaniu wielkopolskim.
Tak, tym bardziej, wie pan co, proszę zauważyć jedno, znacząca ich ilość wstępowała, tak jak mówię, w przypadku mojego dziadka, który potem wstąpił do wojska i wie pan i co, i 20 rok i idziemy znowu wojna polsko-bolszewicka.
Tak, Litwa Warszawska.
Tak? Oni, Litwa Warszawska, oni brali udział jak gdyby bardzo, tak powiem, powszechnie w tworzeniu tej państwowości i w związku z tym no, ówczesne władze komunistyczne, tym bardziej, myślę, że bardziej za tą Litwę Warszawską i za udział, wie pan...
Powstanie warszawskie później także, bo przecież wielu powstańców wielkopolskich też mają swoją kwaterę nawet.
Wie pan, i tylko jest jedno, że w tym kraju mając dwa udane powstania, śląskie i wielkopolskie, my nie potrafimy po prostu, wie pan, no dzisiaj to powinna, Poznań powinien mieć fetę tutaj, tak? A my, przepraszam, ja akurat w paru instytucjach zawodowo dzisiaj będąc, to ja, wie pan, się zastanawiałem nawet na nie wszystkich instytucjach, które widziałem, były jakieś plaki, a przede wszystkim dla mnie przerażająca Głogowska. Rondo, wie pan, koło Merkurego po prostu żadne, tak?
Tak, tak. Wie pan, to jest
przerażające dla mnie.
Trochę mi pan to uświadomił, że rzeczywiście chyba tak jest. Nie, zupełnie jak w mieście nie widać za bardzo.
No
jest jakoś tak smutno,
tego,
prawda?
Tak? No ale nawet, przepraszam, zwykły pan Kowalski, czy zwykły pan Nowak, który mógłby wsadzić tą flagę, tak? Nawet cokolwiek wynieść w tym domu, no bo to jest ode mnie. Ja akurat pod własny dom zajechałem, jestem na ulicy, w której jest sprzątana 18 domów, no akurat zabudowa taka szeregowa. Mam tylko sam jeden flagę.
Tym bardziej apelujemy.
Ludzie wrócą, popatrzą, że jeden ma to na zasadzie, wie pan, inni coś zobaczą, tak?
Aczkolwiek jak rozdawano flagi przed Urzędem Marszałkowskim, czy też na Placu Wolności, to kolejka była bardzo, bardzo długa. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie i witam pana Tadeusza, bo się kolejka zrobiła. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
Witam serdecznie. Ja chciałem zapytać, kto ma zrobić tą fetę? Bo tutaj gościu mówi, że powinna być feta. No kto ma zrobić? Kto jest gospodarzem Poznania? Kogo wybraliście na gospodarza? Gospodarz nie potrafi zaprosić czy dogadać się z odpowiednimi ludźmi na stanowiskach, że ten na swoich urzędach flagi, ten na swoich i tak dalej, i tak dalej.
Ale na urzędach flagi to są, panie Tadeuszu, to akurat chyba nie jest problem.
Ostatnio była afera, że ten nie poprosił tego, tamten nie poprosił tamtego i wyszło jak zwykle. To po pierwsze. Po drugie, no staruszkowie, którzy mogliby pójść, no pogoda trochę niesprzyjająca, ale jak widzą to wszystko, co się w tej chwili dzieje, kto z kim się kłóci, no to już mają dosyć tego. A młodzi tylko patrzą, co jest dla nich dobre, wygodne i finansowo się kalkuluje. I nie pójdą.
Aj, panie Tadeuszu, ale pan tutaj smutne rzeczy opowiada.
No jak smutne? No chcecie prawdę słyszeć. Myślę, że po to jest audycja, żeby wypowiedzieli się ludzie, którzy autentycznie tak to odbierają, a nie tylko, żeby chwalili.
Panie Tadeuszu, ale w Poznaniu się taki mały cud jednak wydarzy, ponieważ w uroczystościach weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który został zaproszony przez marszałka województwa Marka Woźniaka, który jest z Platformy Obywatelskiej.
No
więc...
ale to jest cud. Myślę, że to jest obowiązek, bo ci ludzie krew przelewali, życie oddawali, a dzisiaj młodzi ludzie w tym wieku... których byli tamci powstańcy, to myślę, że kropli łzy by nie uronili, a gdzie życie i krew, żeby oddali. To po pierwsze. No mieliśmy przykład, nie tak dawno Straż Miejska złożyła jakiś tam wieniec pod tabliczką budowniczych mostów. Pomyłka. No myślę, że kpina. To po pierwsze. A po drugie, no gdzieś tam się tylko mówi, powstanie wielkopolskie, ludzie walczyli, imienia i nazwiska i potomkowie tych ludzi się odezwą, ale z imienia i nazwiska trzeba przedstawić tych, którzy gnębili tamtych, co walczyli. I my znajdziemy ich potomków i powiemy, no jak, twój dziadek był taki czy taki, podkładał nogi, w cudzysłowie, a ty teraz tutaj uważasz, że twój dziadek czy ktoś tam z rodziny był super? No nie był super.
Panie Tadeuszu,
po imieniu.
Bardzo panu dziękuję za telefon. 618654654. Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Chciała pani swoim dziadku pewnie powiedzieć.
Chciałam tylko powiedzieć, że zamówiłam flagę w internecie, ale nie przyszła.
Ojej.
Jak przyjdzie dzisiaj, to wywieszę. Jak przyjdzie jutro, to ją też wywieszę. I niech nam ten pan tak strasznie nie narzeka. Powoli. Dorobimy się flag, będzie wszystko wywieszane. No. Ja na przykład mieszkam na Szczeszynie Greckim i w tej chwili patrzę z okna. No to ludzie mają flagi narodowe wywieszone, powstańcze mają wywieszone, każdy co ma to wywiesza, tak, tak. Także chyba jest jakaś nadzieja w tym narodzie i nie należy tak narzekać.
Tak, tak, ja myślę, że panu chodziło o te flagi z jednej strony, a z drugiej, że w mieście nie za bardzo widać to w tym sensie, że ja nie wiem jakby to, co by to mogło być takiego w Poznaniu o tej porze roku, bo gdyby, wyobraźmy sobie, że powstanie wielkopolskie w czerwcu by wybuchło, no to zupełnie oczywiście byłoby inaczej, byłyby bardziej pewnie te obchody takie gorące.
Ale jest pandemia. Było powiedziane, że na oficjalne obchody ilość osób ograniczona ze względu na pandemię. I cieszmy się, radujmy się i chyba to nie jest taki problem, bo przecież jest potworny mróz. To dzieci, ludzie z pracy wyjdą, żeby temu panu Tadeuszowi, który przede mną mówił tyle, dogodzić. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Pani dziękuję,
radujmy
pozdrawiam
się. Do miłego. Do widzenia.
Tak, cieszmy się, proszę państwa. Można zadzwonić do radia 618654654, a jeszcze mam dla państwa ciekawe historie, bo zanim pan Jarosław, to jeszcze proszę posłuchać, po wybuchu Powstania Wielkopolskiego przystąpiło do oddziału wielu mieszkańców niewielkich miejscowości. Opisuje to książka Kompania Kłetkowska, mówi historyk i prezes Gnieźnieńskiego Działu Pamięci Powstania Wielkopolskiego Robert Gaweł.
W Powstaniu Wielkopolskim walczył nie tylko Poznań, nie tylko Gniezno, nie tylko Września, ale też mniejsze ośrodki. Właśnie jak Kłecko, jak Łopienno. W pierwszym dniu zapisało się 69 ludzi do tej kompanii. Przywołuje bardzo ciekawe czasy kształtowania się tutaj państwa polskiego.
Jakie było znaczenie kompanii kłeckowskiej?
Weszła później z struktury organizacyjnej 58 Pułku Piechoty.
Wyjaśnia Bartosz Kruszyński z Instytutu Historii UAM.
No a tak się złożyło, że ten pułk wchodził w skład najbardziej elitarnej Wielkopolskiej Dywizji, a mianowicie 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.
Nic więc dziwnego, że opisany w książce Kompania Kłeckowska przebieg walk stał się powodem wielkiego zainteresowania hitlerowców w 1939 roku.
Była książką chyba niebezpieczną, prawda?
Bardzo niebezpieczną. Jak wspomina uczestnik tamtych wydarzeń, naoczny świadek, pan Roman Drejza, opowiadał, jak hitlerowcy wyłapywali na podstawie listy powstańców.
Mówi Dawid Jung z Towarzystwa Miłośników Kłecka.
Jako w ramach zemsty były szykany, prześladowania, w konsekwencji morderstwa i zabójstwa na tym tle. Więc ta książka rzeczywiście była bardzo niebezpieczna. Częściowo próbowano uchronić ją pod tym względem, że zniszczono częściowo nakład nawet do tego stopnia. Więc...
Polacy zniszczyli.
Tak, tak. Chciano uchronić jak największą ilość osób. No, masakra Polaków niestety miała miejsce w Kłecku.
Czego dowiemy się z tej książki?
W zasadzie to jest największe kompendium wiedzy, jeśli chodzi o północną Wielkopolskę, o rozwój wydarzeń, bitwy najważniejsze, kto gdzie poległ. To są szczegóły i szczególiki, które z wielkim pietyzmem przez Rogalskiego zostały odtworzone na podstawie właśnie ówczesnych naocznych świadków, bo to on zbierał przez wiele miesięcy cały materiał, aż w końcu ta książka mogła powstać.
Jakie było znaczenie kompanii kłeckowskiej?
No niebagatelne, nie oszukujmy się. Sam Rogalski troszeczkę narzeka, że gdyby dano więcej możliwości tej kompanii i gdyby ona się rozrosła, to być może całe Pomorze, cała Północ by też dzięki temu mogła być odzyskana. A jak to później się skończyło korytarzem, to wszystko doskonale wiemy już z historii, niestety.
Tak, tak. Powstanie Wielkopolskie, rzeczywiście chyba trochę przebieg tego powstania był zaskakujący dla samych powstańców, że to wszystko się udaje. Od tych małych miejscowości, nawet wiosek, wychodziły przecież te działania wojenne. W Poznaniu możemy powiedzieć, że się powstanie zaczęło, ale przecież cała Wielkopolska w nim uczestniczyła. Panie Jarku, dzień dobry.
Dzień dobry, to tak do tego pana właśnie, który mówił o tych flagach. No to pan ma rację, właśnie jechałem tutaj, królował mnie królowa Jadwigi koło dworca, tyła głównego, tutaj Głogowska. No jedna z główniejszych ulic, wychodząc z dworca podróżni i tak dalej, nikt nie widzi, że coś w Poznaniu świętujemy, czy w Wielkopolsce świętujemy. Tak, ani flag narodowych, ani powstańczych, nie ma kompletnie nic. Mhm. Miasto widać tutaj nic nie robi w tym kierunku, jakby no, w sensie flag, jakieś pokazania tego, także coś chcemy świętować, pokazać, że nie tylko jest to powstanie warszawskie przegrane, a jest to nasze wygrane, tak, żeby pokazać to, tak, na skalę krajową, tak, no naprawdę nie ma nic. Ani jednej flagi, nie?
Ja myślę, że oprócz flag też jakieś banery, coś takiego, prawda, żeby to było rzeczywiście bardziej widoczne. Jakiś pomysł, proszę państwa. Kto ma pomysł? 618-654-654, bardzo serdecznie dziękuję, panie Jarku. 618-654-654, można jeszcze wspominać powstańców wielkopolskich. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry, już jest na momencie, głośnikowy już teraz. No więc tak, ja tak słucham, chyba taka nauka. A, znaczy nauka, czyli edukacja. Cały czas. Chyba musimy wszystkich zacząć edukować, tak, w sensie, no czym było to powstanie, co dla nas znaczyło, co teraz znaczy dla nas. I myślę, że radio Merkury, chciałem powiedzieć, Poznań, powinno też jakby
Staramy się, panie Marcinie.
Wiem, staramy, można powiedzieć, staramy się, to troszkę jednak za mało, bo rzeczywiście i flag, i ten, ja mówię, żeby pogodzić tą politykę.
Ale my mamy flag wieszać,
jak coś psuje atmosferę w Polsce, to tylko politycy. No i mamy właśnie z jednej strony prezydenta Polski, z drugiej prezydenta Poznania i tak, i ci, którzy są gdzieś tam po dwóch stronach biegunów, którzy się nie potrafią dogadać w tak ważnej sprawie dla Polaków.
No ale akurat wiadomo, się dogadali, no bo wezmą udział razem w tych obchodach.
No okej, okay, no i to jest troszkę, jest dobra, jedna jaskółka, okej, super.
Właśnie, jaskółka.
I super, jaskółka. I teraz popłyjmy na tej fali tego porozumienia i zróbmy coś, bo wszyscy mówią, że pogoda, że zimno, przepraszam bardzo, a Jurek Owsiak to kiedy to robi? W latem, w lipcu, jak wszyscy są pod palmami? Nie, robi to też właśnie zimą, by pokazać, że my potrafimy, Polacy.
Panie Marcinie, czyli jednym słowem, potrzeba nowych działań marketingowych, no, pomysłu na obchody tego powstania, żeby nie było składania kwiatów wyłącznie, tak? Tylko jeszcze coś. Ale jakaś fiesta, znaczy co by się musiało wydarzyć?
No koncerty, no oczywiście, no kontakty dla młodych, no czy jak...
No ale był koncert, jeden, drugi.
No ale okej, okay, no ale to no nie można, to co zadzwonimy po milicję, to trochę takie słabe te koncerty, to nie wtedy droga, to musimy, jak chcemy ściągnąć młodzież, to musi nam zaśpiewać Zawiałów i Posiadło, a nie Maryla Rodowicz i Zenek, bo to są takie, no wie pan, no nie tędy droga, nie, bo my tam u Kurskiego to za mogą śpiewać te Disco-Polo gwiazdy, ale nie tutaj w Poznaniu, no i niech Poznań też nie pokazuje się Disco-Polowymi gwiazdami, które będą nas tu śpiewały.
No nie, no w Poznaniu to chyba
ambitnym,
nie przeszło.
No myślę, że dzięki za wsparcie, mam ale nadzieję, że...
Czyli panie Marcinie, czyli pana pomysł jest taki, żeby zorganizować co roku jakiś porządny koncert z okazji powstania Kurskiego?
Ale żeby młodzież, nie, co za tym idzie, no co za tym idzie, ja będę się trzymał tego Owsiaka. On nie ma tam tylko swoich koncertów, prawda? Są różne spotkania z ludźmi, tak? Różne atrakcje, które jak gdyby pokazują sens, ideę jego orkiestry. No i tutaj też by trzeba za edukatorów pewnych zatrudnić, którzy też będą pokazywać sens, ideę, i to właśnie od maleńkości, nie za jakieś sztywni, przepraszam, profesorowie, tylko właśnie coś dla dzieci, nie? Też. Żeby im pokazać sens. To ma sens, to naprawdę trzeba chcieć. I dobrze, że pan prezydent jeden i drugi gdzieś tam może stanął od ciebie w tej tak zwanej odległości bezpiecznej covidowej, ale stanął, nie? I już okej. Okay. I pan marszałek województwa stanął gdzieś tam, będzie i widać gdzieś tam w dalekim, jak kamerzysta ujmie jakieś dalekie słowo.
Będą przemówienia także.
O, mam nadzieję, że nie dadzą, nie dadzą tego, nie? W tych przemówieniach, dobra.
Tak. Panie Marcinie, pomysł z koncertem mi się spodobał bardzo. Pozdrawiam.
Super.
Bardzo dziękuję. No teraz, prawda, jest ciężko z tym COVID-em, ale może rzeczywiście na przyszłe czasy. Halo, dzień dobry, kolejny telefon.
Halo?
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo, tylko już szybciutko, bo już prawie za 10 pierwsza.
Panie redaktorze, jestem z ludźmi powstańca Wielkopolskiego. Był oddział Guzina.
Bardzo słabo pana słyszymy.
Co?
Bardzo słabo pana słyszymy jakoś. Może pan ten telefon inaczej chwycić albo coś, bo...
Może z ciszy radio?
O,
w samochodzie?
To też będzie.
O, to jest takie. O, to teraz ciszę. Jest pochowany dziadek, był powstańcy Wielkopolskim, był dowódcą oddziału Guszyna. Guszyna to jest pod Poznaniem, obecnie w Poznaniu. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym właśnie w Guszynie. Ja jestem bardzo dumny z dziadka, że był powstańcy Wielkopolskim. Był bardzo dobrym żołnierzem, był bardzo dobrze wyszkolony. Ponieważ jak wiadomo po rozbiorach, był w armii pruskiej i tam był szkolony jako 18-latek, był wyszkolony jako naprawdę dobry żołnierz i rzeczywiście wykorzystywał to potem w postaci wyborczej.
Tak jak większość powstańców, która przeszła po prostu z armii pruskiej.
Tak, wyszkolona. Tak, bardzo dużo. I właśnie byli dobrze wyszkoleni i dlatego jestem z niego bardzo dumny. Nie mogę słuchać tutaj ci wypowiedzi tych ludzi. U mnie się to w domu się kultywowało w powstaniu wielkopolskiej. Ja chodziłem do szkoły podstawowej, mam 69 lat, chodziłem do szkoły podstawowej imienia powstańców wielkopolskich. Mieszkałem w centrum Poznania, teraz jest miasta poza Poznaniem, ale w tej szkole wszystkie dzieci wiedziały, co to było powstanie wielkopolskie. I ta szkoła do dzisiaj jest, ale na ulicy powstańców wielkopolskich.
Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie za to miłe wspomnienie. I jeszcze pan Stanisław, musimy przyspieszać, proszę państwa, bo już bardzo mało czasu.
Krótko wracam z treningu, nie słyszałem od początku audycji, ale powiem krótko. W każdym sklepiku, w każdym wielkim tym markecie, wszędzie przy kasie powinny leżeć flagi państwowe. Wszędzie, w każdym jednym sklepiku. I będzie kolorowo i będzie wesoło. Politykę odłóżmy na bok, jak słyszę tych niektórych słuchaczy, to wszystko się kojarzy z polityką, to ręce opadają. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę państwa, jeszcze krótko historycznie na koniec. Szczególnym miejscem pamięci w Gnieźnie jest Akropol Bohaterów. Tak nazywany jest jeden z najpiękniejszych w Wielkopolsce cmentarzy powstańczych. Spoczywa tam ponad 50 powstańców, którzy polegli w krwawych walkach na froncie północnym.
To jest jeden z najpiękniejszych cmentarzy, gdzie leżą powstańcy wielkopolscy. 52 mogiły w kręgu i też ich dowódca, kapitan Paweł Cyms.
Zawsze przychodzimy z wnukami na różne uroczystości. Chcemy, żeby po prostu im przekazać tą naszą piękną historię.
To jest naszym obowiązkiem. Ja byłem wychowany przez rodziców w duchu patriotycznym, przez dziadków. Ja dzieciom tłumaczę, że szli od Poznania przez Gniezno, Janowiec, Szubin, Żnin, Rynarzewo, Inowrocław, do Bydgoszczy i tam są setki poległych powstańców, którzy właśnie wspólnie przyczynili się do odzyskania niepodległości. Możemy się cieszyć i do tej pory to należy czynić.
Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami.
A mojego męża, ojciec, tu leżą jego koledzy pod Rynarzewa. Przeżył oczywiście, bo on jeszcze brał udział w I wojnie światowej, aż pod Kijów poszedł. Także przeżył powstanie, mają 19 lat.
To dla pana pewnie też ta rocznica. To jest bardzo ważne.
No bardzo ważne, bo ja jestem synem. Tak mi zawsze miękko się robi, ale naprawdę jak opowiadał to wszystko, to nie ma słów. Tu leżą jego koledzy spod Rynarzewa. Ojciec walczył w Inowrocławiu i w Pakości.
Straszne rzeczy.
No, po ojca przyszli Niemcy.
W czasie II wojny światowej, tak?
Na cmentarzu miał dokumenty zakopane, bo bał się.
No po ojcu bywały takie różne miłości.
Tak było wtedy.
Audycja w środku dnia, Radio Poznań, jeszcze pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam tylko takie dwie opcje do powiedzenia. Powiem tak, mieszkam niedaleko Środy Wielkopolskiej i w porównaniu dzisiaj przejeżdżałem przez Poznań i powiem szczerze, Środa Wielkopolska o wiele bardziej widać to, że obchodzi to święto. Flagi wszędzie niedługo wiszą, na każdym słupie, przejeżdżając przez główne drogi, wszędzie to widać. A drugą rzeczą, którą bym chciał powiedzieć, że święto obchodzone powinno być flagowo przez cały okres trwania tego powstania, czyli od dzisiaj do końca lutego, niech te flagi wiszą, bo to naprawdę jedyne zwycięskie powstanie, które warto uczcić. Ja jestem co prawda młodym człowiekiem, bo 89 rocznik, ale nadal kultywujemy tą tradycję i dzisiaj jako Ochotnicza Straż też załączamy syrenę o 16:40, żeby wszyscy wiedzieli.
Tak jest. Dodam jeszcze a propos tych syren, że w Poznaniu wszystkie kościoły dzwony uruchomią o 16:40. Będzie głośno, proszę państwa. Bardzo panu dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Pozdrawiam.
Ja myślę, że w mniejszych miejscowościach rzeczywiście to powstanie bardziej żyje, a po setnej rocznicy chyba trochę siadło tak trochę w nas to poczucie, że można jednak świętować tę rocznicę powstania i w tym smutnym trochę świecie, w tej smutnej rzeczywistości, która jest związana nie tylko z COVID-em, ale w ogóle z tym, co się dzieje, takie obchody jak rocznica zwycięskiego powstania wielkopolskiego mogłoby być takim, no naprawdę taką jaskółką, już tutaj to słowo padło wcześniej, ale jakąś radością i bardziej chyba trzeba byłoby nadmuchać ten balon związany z powstaniem wielkopolskim. I na sam koniec, dzień dobry.
Dzień dobry, ja dzwonię ze Stęszewa.
O, dzień dobry.
Jestem
Stęszew.
Dziękuję bardzo. Mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, jego brat również. Także też mamy tabliczki na grobach. Dzisiaj wieczorem jest msza święta, potem złożenie kwiatów na rynku. A 3 lata temu zaprzyjaźniony ksiądz wydawał gazetkę, do której ja przygotowywałam listę. Właściwie lista była, ale szukałam, gdzie są pochowani powstańcy i wszystkie ich dane. Także też miałam taki zaszczyt.
No proszę.
Bardzo się cieszę właśnie.
Czyli też aktywny udział. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
I flagi są wywieszone.
Wiszą,
pana
to dobrze. Tak, bardzo tak. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, na sam koniec. Na cmentarzu w Gnieźnie wraz ze swoimi żołnierzami spoczywa ich kapitan Paweł Cyms. To dowódca, który zdobył Inowrocław. Taki człowiek z ludu, można by powiedzieć. Wspomina go jego wnuk Rafał Cyms.
Tu spoczywają szczątki Pawła Cymsa. Zawsze było to miejsce szczególne dla mnie, ponieważ jest to, można powiedzieć, unikatowe miejsce w skali Wielkopolski, cmentarz wojenny. Rozmowy o dziadku były bardzo często prowadzone. No ja ubolewam, że urodziłem się już wiele lat po jego śmierci. Zresztą on już bardzo wcześnie odszedł od nas w wieku 55 lat i nie miałem okazji nawet jako dziecko go poznać. Ale pamięć o nim cały czas była i żywa. Przejawiało się to w różnych opowieściach. Na pewno ja, zgłębiając później historię, dowiedziałem się wielu innych rzeczy, o których na przykład w rodzinie się nie mówiono. Także no, zresztą jak każdy zresztą oficer z tego okresu też nie mógł wielu rzeczy opowiadać w gronie rodzinnym. Babcia wspominała, że dziadek nie za bardzo lubił uczestniczyć w takich różnych balach oficerskich i tak nie należał do ludzi, którzy po prostu potrafią może bawić damy.
Zdobył Trzemeszno, Mogilno, Kruszwice i Inowrocław. Inowrocław, sprzeniewierzając się decyzjom Naczelnej Rady Ludowej, chciano właściwie go postawić pod sąd za to, że naraża życie powstańców. Ale dzięki jego heroicznej postawie i tej determinacji udało się Inowrocław zdobyć. I w wojnie polsko-bolszewickiej, Virtuti Militari, ale szczególnie także udział w trzecim powstaniu śląskim, pokazują losy właśnie takich chłopaków, którzy gdzieś tu z tych miejscowości małych wielkopolskich pochodzili i potem stali się wielkimi ludźmi.
Paweł Cyms, jeden z dowódców Powstania Wielkopolskiego. Proszę państwa, 103. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Będziemy to powtarzać może. Dzisiaj uroczystości o 16.30 przy pomniku. Można to będzie w internecie obejrzeć w telewizji, myślę też jakiejś. A ja zapraszam państwa w środku dnia codziennie 12.15. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.